Boże żywy, kiedy widzimy jeszcze niejasno, nawet w ciemności, Ty wylewasz na każdego z nas Ducha Świętego. On przybywa i przynosi nam wytrwałość w dawaniu życia aż do końca i tak bardzo nam potrzebny pokój serca. Ty sprawiasz, że każdy może złożyć w darze swoje życie, choć każdy inaczej. Dar z siebie to coś bardzo prostego, tak prostego, że każdy może to uczynić. Przybądź, Duchu Święty. Raz jeszcze bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Śpiewem do Ducha Świętego, modlitwą o dary Ducha Świętego rozpoczęliśmy naszą katechezę. Drodzy Państwo, cykl katechez zaczerpnięty tematycznie z katechizmu Kościoła katolickiego. Pragnę przypomnieć, że obecnie dokonujemy refleksji związanej z podstawowymi i fundamentalnymi wyznaniami, prawdami naszej wiary. Obecnie podejmujemy tematy dotyczące Kościoła. Artykuł 9 Katechizmu Kościoła Katolickiego zatytułowany jest Wierzę w Święty Kościół Powszechny. W paragrafie 1 tego artykułu mówiliśmy o wspólnocie Kościoła, która jest i była obecna w zamyśle Bożym. W paragrafie 2 mówiliśmy o Kościele jako ludzie Bożym, ciele Chrystusa, świątyni Ducha Świętego. Paragraf 3 to tematy dotyczące Kościoła, który jest jeden, święty, powszechny, apostolski. Mówiliśmy o znamionach autentyczności Kościoła. Natomiast obecnie dla wyobrażenia sobie pewnej mapy i miejsca, w którym w naszej refleksji znajdujemy się, tematy związane są z paragrafem 4, wierni, hierarchia, świeccy, życie konsekrowane. Zakończyliśmy część poświęconą hierarchicznej strukturze Kościoła, natomiast w dniu wczorajszym w ramach katechez rozpoczęliśmy tematy dotyczące wiernych świeckich. Pierwszy z tych tematów to temat wprowadzający, mówiący o powołaniu świeckich. Dzisiaj w naszej refleksji postępujemy dalej. 901, 2 i 3 numer Katechizmu Kościoła Katolickiego. Temat uczestnictwo świeckich w misji kapłańskiej Chrystusa. Świeccy jako poświęceni Chrystusowi i namaszczeni Duchem Świętym w przedziwny sposób są powołani i przygotowani do tego, aby rodziły się w nich coraz obfitsze owoce Ducha. Wszystkie bowiem ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w duchu, a nawet utrapieniu życia, jeśli są cierpliwie znoszone, stają się duchowymi ofiarami miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ofiary te składane z największą czcią Ojcu podczas celebrowania Eucharystii wraz z ofiarą ciała Pańskiego. W ten sposób ludzie świeccy, jako pobożnie działający wszędzie czciciele Boga, właśnie świat uświęcają dla Niego. Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen Gentium, numer 34. W sposób szczególny w misji uświęcania uczestniczą rodzice, prowadząc w duchu chrześcijańskim życie małżeńskie i podejmując chrześcijańskie wychowanie dzieci. Świeccy, którzy posiadają wymagane przymioty, mogą być przyjęci na stałe do posługi lektora i akolity. Tam, gdzie to doradza konieczność Kościoła, z braku szafarzy, także świeccy, chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać pewne obowiązki w ich zastępstwie, mianowicie posługę słowa, przewodniczenie modlitwom liturgicznym, udzielanie chrztu, a także rozdzielanie Komunii Świętej zgodnie z przepisami prawa. Trzy numery Katechizmu Kościoła Katolickiego, które syntetycznie oddają to, co najważniejsze w temacie dzisiejszej katechezy, który kreśli nam zakres uczestnictwa świeckich w misji kapłańskiej Chrystusa. Katechizm bardzo jasno wyjaśnia nam, na czym realizacja tej misji kapłańskiej w życiu osób świeckich polega. A my, drodzy Państwo, celem przypomnienia powracamy do sakramentu Chrztu Świętego, do tej rzeczywistości, która stała się dla nas momentem i miejscem wszczepienia nas w mistyczne ciało Jezusa Chrystusa. I od tego momentu jesteśmy uczestnikami trzech misji Chrystusa. O tych misjach Chrystusa mówiliśmy już na antenie Radia Maria. Przypomnę, że są to trzy misje. Misja kapłańska, królewska i prorocka. To są misje nie tylko zarezerwowane dla hierarchii Kościoła, dla pasterzy, prezbiterów, diakonów, ale to są także misje, które dla nas są zobowiązaniem. Stąd będziemy w tematach na antenie Radia Maryja przybliżać sobie zakres i nasze możliwości realizacji tych poszczególnych misji w naszym życiu. Misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. Dzisiaj mówimy o pierwszej misji, misji kapłańskiej. Na początku katechezy przyzywaliśmy obecności Ducha Świętego, stąd również i nie sposób mówić o Kościele, mówić o realizacji poszczególnych misji w naszym życiu osobistym, indywidualnym, ale także i w życiu poszczególnych wspólnot Kościoła, pomijając zakres Ducha Świętego, zakres Jego żywego działania w Kościele. Wszyscy znamy dzieła Ducha Świętego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Błyskawiczne rozszerzanie się chrześcijaństwa na terenach Cesarstwa Rzymskiego. Szczególna interwencja Ducha Świętego podczas soborów ekumenicznych, które naświetliły doktrynę trynitarną i chrystologię. Jego potężne tchnienie w rodzącym się życiu zakonnym, które podtrzymywało w chrześcijanach żywe i gorące pragnienie świętości. I pomogło im w tym, by nie ulegać pokusom świata. Kiedy w średniowieczu nad Kościołem zawisło nowe niebezpieczeństwo, Duch Święty spowodował nie tylko rozkwit życia zakonnego, ale wzbudził także nowe formy życia konsekrowanego, lepiej odpowiadające potrzebom konkretnej epoki. W liście Kurii Rzymskiej, napisanym na polecenie Aleksandra IV, który dotyczył świętego Franciszka i świętej Klary z Asyżu, czytamy: tak jakby postarzały świat przygięty był ciężarem lat, wizja wiary przymgliła się, a i zasady postępowania stały się niepewne i chwiejne. A oto Bóg, który ukochał ludzi w sekrecie swego miłosierdzia, zatroszczył się o wzbudzenie w Kościele nowych reguł zakonnych, dając poprzez nie tak wsparcie dla wiary, jak i normy dla zreformowania obyczajów. Nie zawahałbym się, kontynuuje autor listu, nazwać tych nowych założycieli oraz ich naśladowców światłem świata, wskaźnikami drogi, nauczycielami życia. To, co zostało tu powiedziane, można by odnieść do wszystkich wielkich założycieli, a także do wielu natchnionych kobiet, tak jak te trzy, które ogłoszone zostały doktorami Kościoła: Katarzyna ze Sieny, Teresa z Avila i Teresa od Dzieciątka Jezus. Oraz do współpatronek Europy, Brygidy ze Szwecji, Edyty Stein. W nich to szczególnie wyraźnie objawia się potęga działania Ducha Świętego. Zatrzymajmy się jednak na chwilę na ostatnich dziesięcioleciach historii Kościoła, na latach od Soboru Watykańskiego II do roku jubileuszowego i dalej. Czyż nie uczestniczymy ze zdumieniem w nowym zesłaniu Ducha Świętego? Być może jeszcze nigdy dotąd nie miał miejsca tak wielki rozkwit świętości i działań typowo świeckich. Jest to prawdziwa nowa wiosna Kościoła. Wystarczy tylko przypomnieć sobie Światowe Dni Młodzieży w Rzymie, Buenos Aires, Santiago de Compostelli, Częstochowie, Denver, Manili, Paryżu, Rzymie, Toronto, w Kolonii. Wszyscy zjednoczeni wokół Ojca Świętego, spragnieni Słowa Bożego i zaangażowani w owocne przeżywanie Go. Wystarczy pomyśleć o Kongresie Ruchów i Wspólnot Kościelnych, który odbywał się w Wigilię Świąt Zesłania Ducha Świętego w roku 1998. Kościołowi udzielone zostały nowe charyzmaty, prawdziwe dary Ducha Świętego, powodujące rozkwit Ewangelii we współczesnym świecie. Obserwując na placu Świętego Piotra te ożywione Duchem Świętym tłumy ludzi, Ojciec Święty powiedział: to, co 2000 lat temu wydarzyło się w Jerozolimie, tak jakby odbyło się ponownie dzisiejszego wieczoru na tym placu, w centrum chrześcijańskiego świata. Tak jak wówczas apostołowie, dzisiaj i my zgromadziliśmy się w wielkim wieczerniku z gorącym pragnieniem otrzymania tchnienia Ducha Świętego. I dodał potem: Duch Święty za każdym razem, gdy działa, wprawia nas w zdumienie. Wywołuje on wydarzenia, których nowość oszołamia, radykalnie przemienia osoby i historię. Takie właśnie było niezapomniane doświadczenie Ekumenicznego Soboru Watykańskiego II, podczas którego pod kierownictwem Ducha Świętego Kościół odkrył na nowo jako konstytutywny swój wymiar charyzmatyczny. Duch Święty nie ogranicza się do uświęcania ludu Bożego i kierowania nim poprzez sakramenty i misje oraz do przyoblekania go w cnoty, ale udzielając każdemu tak jak chce, rozdziela wśród wiernych specjalne łaski potrzebne dla odnowy i skuteczniejszego rozprzestrzeniania się Kościoła. Drodzy Państwo, Sobór Watykański II to także ten moment, w którym Kościół szczególną uwagę zwraca i zasadniczy akcent kładzie na obecność we wspólnocie Kościoła ludzi świeckich. Przed nimi kreśli zobowiązania, zakresy ich działalności, które będąc realizowanymi mają przyczyniać się do przyspieszenia zaistnienia zrodzonego z miłości Boga Królestwa Niebieskiego na ziemi. To każdy z nas, nie tylko pasterze, nie tylko kapłani, ale każdy z nas zanurzonych w sakramencie Chrztu Świętego, w Jego ożywczych wodach, jest posłanym na drogi współczesnego świata, aby poprzez swoje zaangażowanie, słowa, czyny, świadectwo życia być tym, który poniesie często w ciemne obszary współczesnego świata przesiąknięte nienawiścią, zazdrością, odarciem z obecności Pana Boga prawdziwe przemieniające światło. To jest zobowiązanie, które ciąży nie tylko na hierarchii Kościoła. Dlatego za każdym razem, kiedy mówimy słowo Kościół, stwarzamy pewne granice, które chcą ogarnąć tych wszystkich, którzy przynależą do Jezusa Chrystusa, którzy rozpoznając drogę swojego powołania, realizując powołanie ku świętości na różnych drogach i miejscach swojego życia, są tym samym ludem Bożym, krzewem winnym, latoroślą, która czerpie prawdziwe soki życia z krzewu winnego, którym jest Jezus Chrystus. Dlatego dzisiaj tak mocno chcemy mówić o uczestnictwie świeckich w misji kapłańskiej Chrystusa. Chrystus daje ludziom świeckim udział w swej funkcji kapłańskiej dla sprawowania kultu duchowego, aby Bóg był uwielbiony, a ludzie zbawieni. Już w Starym Testamencie znajduje się wyraźna zapowiedź powszechnego kapłaństwa wiernych. W usta Mojżesza na Synaju Bóg włożył następujące słowa: teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Księga Wyjścia, rozdział 19, wers 5 i 6. Powszechne kapłaństwo narodu izraelskiego nie usuwało w cień kapłaństwa hierarchicznego, które było powołane do sprawowania kultu publicznego. Kościół stał się spadkobiercą narodu wybranego i świętego ludu. Dlatego członkowie ludu Bożego, Nowego Testamentu, stają się nowym królewskim kapłaństwem. Sobór Watykański II, opierając się na powyższych tekstach biblijnych, mówi o kapłaństwie wspólnym. Podobnie jak kapłaństwo hierarchiczne, również kapłaństwo wiernych ma swoją podstawę w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika i arcykapłana. Chrzest jest sakramentem, który przez namaszczenie pieczęcią Ducha Świętego daje uczestnictwo w kapłańskim namaszczeniu, konsekracji Chrystusa. Można powiedzieć, że chrzest stanowi drzwi wejściowe do świątyni Boga, którą jest Kościół. Jest on zamierzonym przez Boga środkiem do wszczepienia wszystkich ludzi w winny krzew oraz zjednoczenia ludzi w jednym ciele o licznych funkcjach. Chrzest jest zatem sakramentem, który daje wiernym świeckim upoważnienie do sprawowania kultu Bożego oraz do duchowego owocowania. Katechizm wskazuje na dwa integralnie ze sobą związane elementy kapłaństwa wiernych. Uczestnictwo w sakramentach Chrystusa i Kościoła oraz całkowite oddanie swojej egzystencji Bogu. Źródłem, z którego czerpie moc kapłaństwo ochrzczonych i szczytem jego realizacji jest Eucharystia. Jest ona sakramentem, który bardziej niż wszystkie pozostałe łączy ochrzczonych z misterium paschalnym Jezusa Chrystusa. Toteż Eucharystia pozwala chrześcijanom na ciągłe jednoczenie ofiary ze swojej osoby i swojego życia z tą ofiarą, którą Chrystus złożył raz na zawsze na krzyżu i którą ustawicznie przedstawia Ojcu. Chrześcijanie realizują w najwyższym stopniu uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa, gdy z Nim i w Nim i przez Niego składają ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną. Drugi wymiar kapłaństwa wiernych wyraża się w jego promieniowaniu na całe życie codzienne. Mocą swego zespolenia z ciałem Chrystusa oraz dzięki współpracy z działaniem Ducha Świętego wierni świeccy mogą ożywiać duchowo swoją egzystencję. W konsekwencji przyjęcia pieczęci chrzcielnej nic w ich życiu nie powinno się wymykać spod wpływu Chrystusa. Chrześcijanin ma w konkretnych czynach miłości Boga i ludzi wyrazić ową jedność z najwyższym kapłanem. Dlatego katechizm poucza świeckich, że ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w duchu, a nawet utrapieniu życia, jeśli cierpliwie są znoszone, stają się duchowymi ofiarami miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa. A zatem jedność z Chrystusem i inspiracja natchnieniami Ducha Świętego może stać się dla chrześcijanina źródłem wszechstronnego rozwoju osobowego, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Spośród szczegółowych zadań kapłaństwa powszechnego wiernych katechizm podkreśla znaczenie misji małżonków, a zwłaszcza ich troski o chrześcijańskie wychowanie dzieci. Świeccy mogą być ponadto przyjęci na stałe do posługi lektora i akolity, a w sytuacjach koniecznych mogą w zastępstwie pasterzy podejmować posługę słowa, przewodniczyć modlitwom liturgicznym, udzielać chrztu, a także rozdzielać komunię świętą zgodnie z przepisami prawa. Świeccy występują wtedy jako szafarze nadzwyczajni, a to wymaga odrębnego pozwolenia ze strony hierarchii Kościoła, tak zwanej misji kanonicznej oraz ścisłej z nią współpracy. Po raz kolejny odnajdujemy akcent bardzo mocno położony na rodzinę, na ten kościół domowy, w którym swoją właściwą rolę odgrywa ojciec i matka. Wierni świeccy poprzez wychowanie chrześcijańskie, religijne swoich dzieci są tymi, którzy realizują i spełniają misję kapłańską, w którą zostali wszczepieni mocą sakramentu Chrztu Świętego. Dzisiaj z różnych racji obserwujemy niesamowicie zanurzone w jakąś atmosferę nerwowości rodzinne życie. Życie, w którym brakuje często czasu, właściwie poświęconego czasu dla dzieci. Dzisiaj rodzice bardzo często spychają odpowiedzialność wychowania na jednostki i obszary, które powinny pełnić tylko funkcję pomocniczą w tym procesie wychowania, mianowicie na szkołę, na kościół. Ale te wspólnoty nie zastąpią tych najważniejszych momentów w procesie wychowania dziecka, jakie mają miejsce od poczęcia, od pierwszych momentów zaistnienia na tym świecie poprzez pierwsze lata życia dziecka. Tam dokonuje się istotny proces formacyjny, który będzie rzutował na całe życie młodego, a później starszego człowieka. Tam następują procesy, które często w późniejszym czasie są już nieodwracalnymi. Dlatego tak ważnym jest, abyśmy w atmosferze chrześcijańskiej radości potrafili przyjmować życie, które jest darem Boga, ale więcej, to życie ogarnąć i otoczyć właściwą opieką. Opieką, która będzie także świadomym wychowywaniem tego pokolenia, które będzie jutrem Kościoła, jutrem naszej ojczyzny. Tam są fundamenty formacyjne. Dlatego dzisiaj, kiedy mówimy o uczestnictwie świeckich w misji kapłańskiej, mówimy o czymś bardzo ważnym. Mówimy o tych obszarach życia, w których świeccy realizują swoją kapłańską misję, w którą zostali wszczepieni przez Jezusa Chrystusa. To są elementy, które ubogacają Kościół, całą wspólnotę i to są także obszary nowe i wyzwania nowe dla ludzi świeckich, obszary, które nie są dostępne często kapłanom. Dlatego potrzeba, byśmy nieustannie zanurzali się w Jezusa Chrystusa i na modlitwie, sekretnym spotkaniu serca ludzkiego z sercem Bożym, prosili o wszelkie potrzebne łaski, o dary Ducha Świętego, abyśmy tę misję kapłańską jako ludzie świeccy potrafili zrealizować i świadectwem swojego życia wypełnić.